miło jest widzieć tyle osób, które myślą podobnie, które mają podobne pragnienia, podobne dążenia. Do pozdrowień, które były przekazywane przed chwilą, chciałem dołożyć pozdrowienia od siostry Romy Wołk ze Lwowa, jak również od moich rodziców też ze Lwowa. Brat wcześniej mówił o doświadczeniach. Ja chciałbym dzisiaj podzielić się rozważaniem na temat jednej pokusy. Pokusy chodzenia na skróty. Skąd pomysł takiego tematu? Wszyscy musimy przyznać, że żyjemy w bardzo ciekawym okresie. Nie tylko rozwój techniki i technologii wymaga od nas wiedzy i umiejętności poruszania się wśród ciągle zmieniającego się otoczenia i świata. Również wydarzenia, które dzieją się wokół nas, zmuszają nas do ciągłego uczenia się nowych rzeczy, nowych umiejętności. Zmuszają nas do posiadania coraz obszerniejszej wiedzy. I to wiedzy na każdy temat. To wszystko powoduje, że ciągle jest nam brak czasu. I taka sytuacja zmusza często ludzi i nas do chodzenia na skróty. Takie postępowanie na skróty powoduje wiele niebezpieczeństw. Kiedy czytaliśmy werset Manny z 14 listopada, to komentarz zwraca naszą uwagę na fakt konieczności podlegania różnym niebezpiecznym wpływom. Przeczytamy ten werset z 14 listopada i urywek komentarza. Pilnujcież wtedy samych siebie, boć ja to wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki okrutne, które trzodzie folgować nie będą, a z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnąć uczniów. I część komentarza. Ze względu na karność, doświadczenie i ostateczne wypróbowanie Kościoła Bożego konieczne jest, by jego członkowie podlegali tego rodzaju wrogim wpływom. Wielka nagroda obiecana bowiem została temu, kto zwycięży. Jeśli mamy panować z Chrystusem, musimy poprzez próby wierności Bogu dowieść, że jesteśmy godni tego panowania. Słowa tego komentarza uzmysławiają nam konieczność przechodzenia przez doświadczenia. Konieczność spotykania różnych pokus, jeżeli chcemy być uznani za zwycięzców w Królestwie Bożym. Dlatego dzisiejszym rozważaniem chciałbym zwrócić uwagę na problem chodzenia na skróty. Spróbujemy poszukać odpowiedzi, czy chodzimy na skróty i czy to jest dobre i bezpieczne. Zanim jednak będziemy mówić o tej pokusie, zastanówmy się, czym są pokusy, jaki wpływ mogą mieć na nas i skąd się można ich spodziewać. Żeby znaleźć odpowiedź na takie pytania, trzeba nam przykładów. I chciałbym przytoczyć pierwszy przykład z pierwszej księgi Mojżeszowej, 3 rozdział, 6 werset. Jest tam opisana historia zwiedzenia pierwszej niewiasty Ewy. Czytam ten werset. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Ewa zobaczyła owoce dobre do jedzenia, miłe dla oczu. Były one dla niej pokusą. Czy te piękne owoce i dobre owoce były pokusą dla szatana, dla węża? Nie. Szatan nie pragnął jakiegoś jabłka czy banana, ale pożądał władzy nad człowiekiem. Podsunął kobiecie myśli, że coś niedostępnego, coś, czego jeszcze nigdy nie miała, może być jej. Popatrzmy na ten werset i zwróćmy uwagę, jakie wartości są wyliczone i w jakiej kolejności. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości. Czyli pierwsze, co jest wyliczone, to było dobre do jedzenia, później miłe dla oczu, a dopiero na końcu dla zdobycia mądrości. Czy my czasami nie zachowujemy podobnie jak Ewa? Czy nie mamy podobnej hierarchii wartości? Czy patrząc na bluzkę w sklepie, czy na inną kolorową rzecz, nie myślimy podobnie jak Ewa? Widzimy, że jest dobra, bo jest ładna, a dopiero na końcu zastanawiamy się, czy jest nam potrzebna. Dobrze, jeżeli w ogóle nad tym się zastanowimy. Myślę, że na pewno w szafie znajdziemy jakieś część garderoby, którą użyliśmy tylko raz, a teraz nie wiemy, co z nią zrobić. Nieraz na półkach w naszych domach przeszkadzają nam rzeczy, które nie służą do czegokolwiek i na pewno nie upiększają mieszkania. Myślę, że nieraz łapiemy się na podobnym zachowaniu jak Ewa. Coś nam się podoba, bo jest ładne, ale kiedy zadamy sobie pytanie, czy jest potrzebne i czy jest to korzystne dla nas, to trudno znaleźć argumentów na to. Inna ciekawa pokusa przytrafiła się mężowi Bożemu Dawidowi. Ta historia opisana jest w drugiej księdze Samuelowej, w 11 rozdziale, werset 2 i 3. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Betrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyjczyka. Dawid był mężem według serca Bożego. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, w wersecie 22-23, kiedy przemawia do Żydów, wyraża się bardzo pochlebnie o Dawidzie. A gdy go odrzucił, to mówi o Saulu, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Trudno nam oceniać podłoże zachowania tak wielkiego męża, jakim był Dawid. Ale czy nam nie zdarza się zapomnieć o przykazaniu nie pożądaj? Przykazaniu, które zapisane jest w 2 Mojżeszowej, w 20 rozdziale, werset 17. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Osoby, które sprzedają w sklepie, to czasami spotykają klienta, który przychodzi i mówi, że chce taką rzecz jak jego sąsiadka albo jego teściowa. Takie pożądanie, na które kogoś stać, nie jest groźne do czasu, gdy dotyczy drobnostek. Ale kiedy zaczynamy pożądać rzeczy, za które muszą płacić nasi bliscy, wtedy jest to już groźne. Bywa tak, że rodzina traci przez nas, przez nasze bezmyślne pragnienia, nie tylko pieniądze, ale również czas, również możliwość uczestniczenia w nabożeństwach, a jest czasami tak, że i niekiedy zdrowie. Pan Bóg dał człowiekowi dar pożądania drugiej płci, ale nienawidzi takiego postępku, jakiego dopuścił się Dawid. Nazywa to grzechem i karze za to. Pożądanie drugiego człowieka jest bardzo piękne i sprawia wiele przyjemności, gdy jest się młodym. Ale jak widzę, patrząc na wiele małżeństw, również w wieku zaawansowanym. Biblia porównuje zależność, jaka jest między małżonkami, do zależności między Panem Jezusem a Jego naśladowcami. Czy wyobrażamy sobie Pana Jezusa zmieniającego sobie Kościół na inny model, na przykład młodszy? Dzisiaj słyszymy w otaczającym nas świecie o rozwodach, o zdradach małżeńskich, o molestowaniu. Jeżeli widzimy takie bagno wkradające się w pobliże naszych rodzin, to naszym obowiązkiem jest głośno powiedzieć, że Bóg to ocenia jako grzech. I my również musimy to powiedzieć, nie chcemy mieć nic wspólnego z takimi postępkami. Możemy powiedzieć nawet więcej. Nie chcemy mieć społeczności z takimi osobami i z tymi, którzy tego nie ganią. Przytoczymy jeszcze inny przykład pokusy. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale opisana jest historia, jak Pan Jezus przybywał w Betlejem i został pomazany kosztownym olejkiem. Wydarzenie to miało miejsce krótko przed śmiercią Pana Jezusa, gdy był w domu Szymona. Podeszła Maria, siostra Marty i Łazarza, i wylała olejek na głowę Pana Jezusa. Słoik tego olejku to równa wartość rocznych zarobków. Czy był kosztowny? Niech każdy z nas odpowie sobie, czy zdarzyło się mu rok swojej pracy przeznaczyć dla innych, dla braci. Trzeba również przyznać, że są wśród nas osoby, które mają w swoich naczyniach, czyli w sercach, ducha miłości, wybornych perfum. Ich serca przepełnione są dobrymi intencjami wobec wszystkich, a szczególnie wobec ciała Chrystusowego. Często nie zauważamy, jak wylewają swój olejek na innych. Jestem pewny, że Pan widzi takie uczynki, których my nie dostrzegamy. Jakiś czas temu umarła mi babcia. Kiedy szedłem na pogrzeb, kupiłem kwiaty. Przeszkadzały mi one całą drogę, kiedy szedłem za trumną. Nie dlatego, że były ciężkie czy kolczaste, ale dlatego, że nigdy nie szedłem do babci z kwiatami, kiedy żyła. Kiedy Maria wylała ten kosztowny olejek z alabastrowego słoika, to wszyscy poczuli miły zapach. Czy wszyscy pochwalili uczynek Marii? Nie. Jedna osoba była niezadowolona. Z jakiego powodu? Czy dlatego, że na nią nie były wylane perfumy? Czy z powodu wrodzonej oszczędności? Poszukajmy odpowiedzi Ewangelii Świętego Jana w 12 rozdziale, werset 5-6. Czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł, dlatego, iż się, nie dlatego, że iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Miłość do rzeczy wartościowych powodowała, że kradł. Nie starał się wejść w posiadanie przez ciężką pracę, ale chciał to mieć kosztem innych. Po całym tym wydarzeniu pamiętamy, co powiedział Pan Jezus? Przeczytajmy słowa z Ewangelii Mateusza z 26 rozdziału, od wersetu 13. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iszkariot, do arcykapłanów i rzekł: co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników. Pokusa posiadania korzyści materialnych może doprowadzić do takiej sytuacji, że po to, aby je zdobyć, możemy innych członków ciała pańskiego narazić na cierpienia, przeciwności, na zarzuty. Do kogo chcemy być podobni? W swoich intencjach, w swoich uczynkach. Czy do Marii, czy do Judasza? Jeżeli do Marii, to nie bójmy się, że za dużo dajemy innym, bliskim, zborowi czy całej społeczności. Jeżeli kryje się w nas trochę Judasza, to przypomnijmy sobie jego koniec i słowa, jakie powiedział o nim Pan Jezus. A zapisane są w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza, werset 24. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. Patrząc na te przykłady przytoczone, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie postawione na początku. Czym są pokusy? Jaki wpływ mogą mieć na nas? I skąd się można ich spodziewać? Pokusa to często bardzo dobra i pożyteczna rzecz. W wypadku Ewy był to owoc. Może to być pożądanie innej osoby, mogą to być pieniądze, może to być pragnienie starszeństwa. Apostoł pochwala takie pragnienia. Kiedy czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale od pierwszego wersetu, to apostoł mówi tak: wierna jest to mowa, jeśli ktoś biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda. Słyszałem o sytuacji, że przed wyborami w zborze, a teraz akurat chyba w większości zborów okres wyborów, że szczególnie uaktywniają się stosunki z niektórymi, z tymi, którzy mogą głosować. A dla innych to nie ma czasu. Posiadanie i używanie tego wszystkiego jest korzystne i pożądane pod warunkiem, że nie łamiemy boskich zasad. Przeczytajmy słowa, które powiedział Pan Bóg do Kaina, zanim ten zabił swojego brata. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, werset 7. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Przezwyciężanie pokus może mieć na nas dobry wpływ. Pokusy mogą nas przygotować do uczestnictwa w Królestwie Bożym. Mogą ukształtować nasz charakter. Przez zwyciężanie pokus możemy być wzorami, możemy być filarami w zborach i w całej społeczności. Tak dla młodych, jak i dla starszych wiekiem. Pokusy mogą również, jeśli ktoś zapomni o boskich przykazaniach, doprowadzić do takiej sytuacji, że nawet przed ludźmi światowymi wstyd nam się przyznać do znajomości z takimi osobami. Pokusy tkwią w nas samych. Pan Bóg daje nam różne sposobności, ale nas nie kusi. Potwierdzają to słowa zapisane w liście świętego Jakuba w pierwszym rozdziale, werset 13. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest poddany na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Niebezpieczeństwo tkwi w naszym zrozumieniu i w naszym traktowaniu boskich zasad, i przykazań. Przed grzechem nie uchronimy się przez najnowocześniejsze systemy alarmowe, ale uchronić nas może duchowa zbroja Boża i modlitwa. Jak powiedział Pan Jezus w Ewangelii Świętego Mateusza w 26 rozdziale, werset 41. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe. Teraz mówiliśmy o pokusach. Teraz porozmawiajmy o chodzeniu na skróty. Co rozumiemy pod pojęciem chodzenia na skróty? Jeżeli jedziemy samochodem do jakiejś miejscowości, odwiedzić brata czy siostrę, to możemy jechać główną drogą lub bocznymi w celu skrócenia czasu drogi. I udaje się to pod warunkiem, że znamy takie skróty. Niektórzy podczas wykładów robią notatki w celu streszczenia i zapamiętania głównych myśli. Takie notatki sprawiają, że gdy chcemy przypomnieć sobie, o czym był wykład, to nie musimy słuchać przez godzinę taśmy, ale starczy rzucić okiem na notatki i już sobie przypominamy, o czym była mowa w tym wykładzie. Chodzenie na skróty prowadzi do pewnych automatów. Okazuje się, że w wielu wypadkach taka automatyczność jest skuteczna i wręcz niezbędna. Na przykład, kiedy stoimy na skrzyżowaniu i widzimy kolor czerwony na światłach, to rozumiemy, że co to znaczy? Stój. Również dlatego wszystkie wyłączniki awaryjne w maszynach, kontrolki awaryjne w samochodach są koloru czerwonego. Prawdopodobnie wzięło się to z tego, że krew ma kolor czerwony. Kolor żółty często oznacza uwaga. Ubrania ostrzegawcze są koloru żółtego. Kontrolka braku paliwa ma kolor żółty. A jaki kolor ma kontrolka od hamulca i od oleju?
Czerwony.
Jak widzimy kolor zielony, to rozumiemy, że wszystko w porządku. Możemy iść, możemy jechać. Wszyscy żyjemy w niesłychanie skomplikowanym otoczeniu. Zapewne jest to najbardziej złożony i najszybciej zmieniający się w dziejach naszej planety. By sobie z tym poradzić, musimy chodzić na skróty. Musimy wierzyć mechanikowi i to, co powie, często nie sprawdzamy. Wierzymy również hydraulikowi, wierzymy również lekarzowi. To oni zdobywali wiedzę i umiejętności, a my korzystamy z tego, często traktując ich słowa jak wyrocznie. Trudno po nas oczekiwać szczegółowego analizowania każdego zdarzenia, każdej sytuacji. Nawet tych, które spotykamy tylko jednego dnia. Nie mamy czasu na to, ani energii, ani sposobności, ani możliwości. Zamiast tego musimy często posługiwać się różnymi stereotypami, czy regułami, tylko z grubsza prawdziwymi i z grubsza sprawdzonymi. Wyliczmy takie mechanizmy, takie reguły. Jak widzimy, że coś jest w sklepie drogie, to pewno jest i dobre. Jeżeli ktoś jest uczony, to musi być mądry. Jeśli ktoś jest bogaty, to musi być bardzo mądry. Jeśli ktoś jest elegancko ubrany, to jest bogaty, to jest wartościowy człowiek. A jeśli mówimy macocha, to od razu wiemy, że to jest zła. Jeśli ktoś jest chudy, to pewno musi być chory. W Biblii spotykamy też przykłady chodzenia na skróty. Pan Jezus w celu przekazania uczniom i nam głębokich nauk dotyczących Królestwa Bożego mówił przypowieści i mówił podobieństwa. Jedna z takich przypowieści zapisana jest w Ewangelii Świętego Mateusza, 25 rozdział, od wersetu pierwszego. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Mimo bardzo prostego wydarzenia, jakie Pan Jezus opowiedział, dostarczył nam bardzo ciekawych informacji, które do dzisiaj budzą wiele emocji. To był przykład pozytywny. Ale są też przykłady, popatrzymy teraz na takie przykłady, które pokazują, że chodzenie na skróty powoduje pomyłki. O jednym takim zachowaniu mówi apostoł Jakub w drugim rozdziale, werset od 1 do 4. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego. To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą, nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumieją? Apostoł mówi, że taka ocena, jak już wcześniej mówiliśmy, że ktoś jak jest ładnie ubrany, to pewno jest wartościowym człowiekiem, mądrym, często jest błędna. Inny przykład. W starożytności ludzie wiedzieli, że Pan Bóg dał możliwość dziękowania, przepraszania i błagania przez ofiary. Wiedział o tym również pierwszy król izraelski Saul. I w związku z tym przeżył pewną pokusę. Przeczytajmy słowa zapisane w pierwszej księdze Samuelowej, w 13 rozdziale, werset 9 do 13. I rzekł Saul: przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I zapytał Samuel: co uczyniłeś? Popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, który On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Jaki błąd popełnił król? Nie powinien składać ofiary. Dlaczego ją złożył? Bo przekładał uwagę tylko do samego zabicia ofiary. Nie przykładał wagi do serca. Zapomniał, że kapłan był upoważniony do składania ofiar. Nie był to jego jedyny błąd. Następnym razem Samuel powiedział mu wyraźnie, że poszedł na skróty i zbłądził. Pierwsza księga Samuelowa, 15 rozdział, werset 22. Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Pan Jezus podczas pierwszej swojej obecności, ucząc swój Kościół, czasami używał porównań. Zestawiał dwie rzeczy, aby podkreślić na przykład różnicę. Przykład takich porównań: pszenica i konkol, owce i kozły. Pokazywał przez te porównania dwie klasy, które mają różny charakter i różne uczynki, ale również otrzymają różne nagrody. Ludzie źli też używać mogą porównań w celu wprowadzenia w błąd i uzyskania różnych korzyści. Wspominaliśmy już dzisiaj Judasza. Zestawił on piękny czyn Marii, która pomazała olejkiem Pana Jezusa na śmierć z pomocą dla ubogich. Ludzie źli i zepsuci używają takich porównań w celu przysłonięcia swoich prawdziwych intencji. Czy Judaszowi zależało na ubogich? Jemu zależało na pieniądzach, które chciał później ukraść. Są sprawy, których nie wolno porównywać. Pan Jezus potrafi przejrzeć takie intencje i dać właściwą odpowiedź. Dał właściwą odpowiedź Judaszowi. I innym, przy innym wydarzeniu, kiedy przyszli i zapytali, czy powinniśmy płacić podatki. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 22 rozdział 17 do 21 wersetu. Powiedz nam przeto, jak ci się zdaje, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. A oni przynieśli mu denar i rzecze im: czyja to podobizna i czyj napis? Powiadają: cesarza. Wtedy mówi do nich: oddawajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. Słyszałem inne ciekawe porównanie. Czy lepiej jechać na urlop, czy lepiej śpiewać na koncertach gospel? Takie pytania zadają ludzie pokroju Judasza. Uważajmy na nich. Ciekawej lekcji możemy nauczyć się, obserwując zwierzęta. Często na wsi widać, jak małe pisklęta chodzą ze swoją mamą. Wszystkie spokojnie biegają do momentu, jak któreś piskle zapiszczy w sposób wiadomy dla kwoki. Od razu leci i bierze małe pod swoje skrzydła. Ktoś, obserwując takie zachowanie, nagrał głos pisklęcia na magnetofon i włączył indyczce taki pisk z taśmy. Indyczka skoczyła i wzięła magnetofon pod swoje skrzydła. Mimo tego, że on ten magnetofon wcale nie przypominał jej kurczęcia. Ta indyczka poszła na skróty. Nie obserwowała innych znaków i sygnałów. Tylko pisk. Zachowanie indyczki możemy powiedzieć, że jest śmieszne. Czasami, patrząc na nasze zachowania, możemy powiedzieć podobnie. Spróbujmy podsumować i odpowiedzieć na pytanie, które zadaliśmy na początku. Czy chodzimy drogą na skróty i czy to jest dobre i bezpieczne? Przykłady z Biblii i z życia pokazują, że korzystamy z drogi na skróty. Jest to niezbędne, dlatego że otaczający nas świat, wydarzenia, umiejętność idzie tak szybko do przodu, żeby nadążyć za tym wszystkim, musimy korzystać z drogi na skróty. Widzimy również, że korzystanie z tego przywileju niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Te niebezpieczeństwa i te zagrożenia mogą przyjść od ludzi, mogą przyjść od szatana, tak jak to miało miejsce w wypadku Pana Jezusa, ale mogą i często przychodzą od nas samych. Kiedy do Pana Jezusa przyszedł szatan z propozycją skorzystania z drogi na skróty, a zapisane jest to wydarzenie Ewangelii Świętego Mateusza w 4 rozdziale od wersetu 1, to zaproponował: pierwszą rzecz, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Droga na skróty, nie pracuj, zrób cud. Druga propozycja, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przekażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. I wszyscy będą cię poważać. Bez innych uczynków. I trzecia propozycja drogi na skróty. To wszystko dam ci, jeżeli upadniesz i złożysz mi pokłon. Pan Jezus poradził sobie z tymi pokusami dzięki gruntownej znajomości zasad Bożych i dzięki wykształtowanemu prawidłowo charakterowi. My również możemy bezpiecznie korzystać z drogi na skróty, jeżeli będziemy pamiętać o przykazaniach i o zasadach Bożych. Jeżeli będziemy mieć problemy z chodzeniem na skróty, pamiętajmy o dwóch wersetach. Pierwszy werset Ewangelii Świętego Łukasza, 22 rozdział, werset 40. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Modlitwa. I werset drugi z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, werset 13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekroczyło siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszenia da i wyjście, abyście je mogli znieść. Pamiętajmy o tym. Modlitwa i znajomość i przestrzeganie Bożych nakazów zapewni, że postępowanie na skróty będzie bezpieczne i przyniesie nam oczekiwane korzyści. Amen. Amen.